W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Panie Jezu Chryste, nasz umiłowany bracie, oblubieńczy naszej duszy, Ty, który jesteś przedwiecznym słowem Ojca, prosimy Ciebie o Twoją łaskę, aby ona w nas działała, abyśmy odkrywali w sobie obecność kogoś innego, Twoją obecność, abyśmy się zachwycali tą obecnością nie tylko na modlitwie, ale i w naszym życiu. Prosimy Ciebie o taką otwartość i dyspozycyjność wobec tej łaski. Prosimy Ciebie o odwagę i zgodę na to, aby ona nas przemieniała, abyśmy coraz bardziej się z Tobą jednoczyli i przez to, tak jak Ty, patrzyli na świat, tak jak Ty wartościowali, tak jak Ty się modlili, jednocząc z Ojcem w Duchu Świętym. I chcemy Cię o to prosić słowami, których nas sam nauczyłeś, słowami Twojej modlitwy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Moi drodzy, muzykolekcje o niebie trwają. Mam nadzieję, że poprzez śpiew, poprzez uwielbianie Pana Boga, poprzez wspólne radowanie się sobą, doświadczacie nieba tutaj na ziemi. No, przede wszystkim poprzez zjednoczenie z Jezusem w Eucharystii. Bo tak naprawdę tutaj na muzykolekcjach, kochani, mamy wszystkie możliwości spełnione do tego, mamy jakby zapewnione wszystkie możliwości tego, aby doświadczyć prawdziwie nieba. Tak jak o nim mówi, tak jak o nim pisze Kościół, tak jak Kościół je w pełni rozumie w swoich dokumentach, w swoim nauczaniu. Słowo niebo nawiązuje do symboliki tego, co w górze, tego, co wysoko, ale tradycja chrześcijańska słowem niebo, w tym słowie niebo oczywiście zawiera takie ostateczne dopełnienie egzystencji człowieka. Zawiera ostateczny cel, do którego człowiek zdąża. I to wszystko jakoś wyczuwamy, rozumiemy. Niebo, cel naszej ziemskiej pielgrzymki, naszej egzystencji. Ale dopowiada Benedykt XVI, że to jest tak, spełnienie naszej ostatecznej egzystencji jako ludzi, ale poprzez spełnioną miłość, do której kieruje się wiara. I w myśleniu, w mówieniu o niebie miłość jest czymś też absolutnie kluczowym i fundamentalnym, co mam nadzieję trochę dalej się pojawi. Ale niebo to nie jest tylko spełnienie naszego ostatecznego celu życiowego. To nie jest, mówiąc językiem muzykolekcji, pieśń przyszłości. Ale ona się dokonuje, tutaj Kościół mówi to bardzo wyraźnie, niebo się dokonuje, ta rzeczywistość nieba dokonuje się w spotkaniu człowieka z Chrystusem. A w związku z tym rzeczywistość nieba zasadniczo dzieje się dla człowieka, dla chrześcijanina, dla tego, kto należy do ciała, jakim jest Kościół, w teraźniejszości. I to jest coś, myślę, bardzo ważnego, czym trzeba się zachwycić. Ciekawe, czy w niebie będzie gorąco. Na pewno w niebie będzie miłość, na pewno w niebie będziemy kochać w pełni. Mam takie głębokie przekonanie. Zatem myśleć o niebie, pytać o niebo, nad niebem się zastanawiać, to odkrywać rzeczywistość, której Pan Bóg daje nam tutaj doświadczyć. I Kościół mówi, że niebo ma przede wszystkim znamię chrystologiczne. Czyli gdy mówimy o niebie, powinniśmy patrzeć na Pana Jezusa. Niebo nie jest miejscem, do którego się wchodzi. Człowiek jest w niebie wtedy i w takiej mierze, Kiedy i w jakiej mierze jest z Chrystusem? Tak pisze papież Benedykt XVI w zakończeniu swojej książki Śmierć i życie wieczne. Człowiek jest w niebie wtedy i w takiej mierze, kiedy i w jakiej mierze jest z Chrystusem. Zatem niebo jest zawsze rzeczywistością osobową. Twoim niebem jest Chrystus. On chce być twoim niebem. On chce być niebem dla każdego człowieka. Zatem niebo jako zjednoczenie z Jezusem Chrystusem oznacza również uwielbienie Boga. I tutaj trochę się, kochani, cofamy do naszego namiotu spotkania, kiedy rozważaliśmy fragment 17 rozdziału Ewangelii Świętego Jana. Jeżeli macie Pismo Święte, to można sobie otworzyć Jan 17, 24-26 albo z tych naszych tekstów tam możemy sobie spojrzeć. Jan 17, 24 i 26. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. I wers 26. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Gdzie jest Chrystus? Na pytanie, gdzie, możemy odpowiedzieć poprawnie, że w ludzkim ciele Chrystus, Syn Boży, zmartwychwstały, ten, który wstąpił do nieba, zasiada po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, jak to wyznajemy w kredo, w wyznaniu wiary. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Jezus chce, żebyśmy byli tam, gdzie On jest. A Jezus jest w chwale Ojca. Jezus doświadcza i żyje, doświadcza miłości Ojca i żyje w miłości Ojca. Chcę, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Jezus żyje w umiłowaniu. On cały czas chodzi po ziemi, począwszy od pierwszych dni swojego ziemskiego życia, przez dzieciństwo, młodość w Nazarecie, aż po ten czas publicznej działalności, o którym wiemy najwięcej z Ewangelii. Jezus żyje w doświadczeniu miłości Ojca. I dlatego tak ważne jest, kochani, że gdy mówimy o niebie, czyli o zjednoczeniu z Chrystusem, trzeba, żebyśmy spojrzeli, no, mówiąc takim językiem współczesnym, trochę na życie wewnętrzne Pana Jezusa, choć to tak brzmi bardzo pysznie. Jak my możemy patrzeć, mówić, jak możemy spoglądać na modlitwę Jezusa? Kim my jesteśmy, żeby zajrzeć, no, trochę tak do wnętrza Trójcy Świętej? Czy to jest w ogóle możliwe? Jak to zrobić? Ale o tym też za chwilę. Zatem niebo ma znamię chrystologiczne, to jest Chrystus. Niebem jest dla człowieka bycie z Chrystusem, odkrycie Chrystusa, pokochanie Chrystusa, życie Jego Słowem, w bliskości Jego, karmienie się Eucharystią, bez wątpienia tak. A skoro zjednoczenie z Chrystusem, to jest to również i uwielbianie Boga. Czyli modlitwa, wy jesteście specjalistami od uwielbienia, prawda? Co jest cechą modlitwy uwielbienia? Wy mi to powiedzcie, albo powiedzcie to sobie nawzajem. Kto ma jakiś pomysł, ręka do góry, udzielam głosu. Na czym polega uwielbianie Boga? Co dla ciebie jest najważniejszego w uwielbianiu Boga? Albo dlaczego Boga Bóg chce być uwielbiany? Bardzo proszę. Tak jest. W tej modlitwie skupiamy się na Nim. To znaczy, dopowiem, że się nie skupiamy na sobie. Na Nim. On jest pierwszy. Darek.
Jest to uwielbienie bezwarunkowe, bez względu na sytuację, w której się znajduje.
Tak, super. Bezwarunkowo się modlimy, nie stawiamy Bogu żadnych warunków. to jest taka modlitwa bardzo bezinteresowna, jeżeli mogę tak Twoją wypowiedź parafrazować. Nie mamy żadnego interesu. Nic nie chcemy ugrać z Bogiem. Niczego nie chcemy załatwić, mówiąc tak trochę pół żartem, pół serio. Kto ma jeszcze jakiś pomysł? Proszę. Tak, tak. Uwielbiając Pana Boga, dzięki Niemu samemu stajemy w zachwycie przed Nim. Zachwycamy się Nim i odkrywamy, jaki On wspaniały jest, jaki jest piękny. Tak, bardzo proszę. Tak, wdzięczność. Tak. Kochani, zatem widzimy, że jest w tej modlitwie bardzo mało nas. Uwielbienie to jest bardzo bezinteresowna modlitwa skoncentrowana na Bogu, która jest wychwalaniem i tak naprawdę odkrywaniem i zachwycaniem się tego, jaki Bóg jest. Dalej, skoro niebo to bycie z Jezusem Chrystusem, oznacza to również, że w Nim spotkamy naszych braci i siostry. Papież Benedykt pisze gdzie indziej, że niebo nie zna izolacji. Po prostu. W niebie będziemy razem. Niebo jest pełne tych, którzy kochają Boga, którzy się z Nim na ziemi jednoczyli, Go teraz uwielbiają. I my uwielbiając Boga na ziemi, czy w liturgii mszy świętej, czy w czasie jakiejkolwiek innej modlitwy, tak naprawdę dołączamy się poprzez naszą wiarę i miłość do tych, którzy Boga już uwielbiają. Nigdy, nawet jeżeli człowiek modli się sam, jednoczy z Jezusem, nigdy nie jest sam. Przypomnę tekst katechizmu, który nam towarzyszy. Niebo to doskonałe zjednoczenie z Trójcą Świętą. Ta komunia życia i miłości z nią, z Dziewicą Maryją, z aniołami, wszystkimi świętymi, jest nazwane niebem. I dalej, niebo jest celem ostatecznym i spełnieniem najgłębszych dążeń człowieka, stanem najwyższego i ostatecznego szczęścia. Doskonałe zjednoczenie z Trójcą Świętą. Komunia życia i miłości z nią, z Trójcą Świętą. W drugim liście świętego Pawła do Koryntian, w rozdziale 12, w wersie 2, święty Paweł trochę daje nam taki delikatny znak, taką delikatną aluzję do tego, że Pan Bóg go bardzo mocno do siebie pociągnął wewnętrznie. Czytamy tam tak. Święty Paweł pisze: znam człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, też nie wiem, Bóg to wie, został porwany aż do trzeciego nieba. I wiem, że ten człowiek, czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, też nie wiem, Bóg to wie, został porwany do raju i słyszał tajemne słowa, których się nie godzi człowiekowi powtarzać. Do raju, do nieba. Tutaj, jak mówią komentatorzy, święty Paweł opisuje doświadczenie tego, jak Pan Bóg go wewnętrznie porwał. Paweł doświadczył w jakiś sposób nieba, zjednoczenia z Bogiem. Doświadczył chwały Boga. Został wewnętrznie pochwycony przez łaskę Pana Boga. Wiemy, że pod Damaszkiem Jezus go pochwycił, powalił na ziemię. Całkowicie Jezus zmienił Pawłowi życie, myślenie, zdobył go. I to jest w ogóle pragnienie Chrystusa, abyśmy dali się Mu pochwycić. Chrystus chce nas zdobywać, chce nas do siebie bardzo mocno przyciągnąć. Dlatego dał nam swojego Ducha Świętego, który nas właśnie pociąga, prowadzi do Jezusa, przypomina Jego słowa, który nas chce do Niego upodabniać, a przede wszystkim jednoczyć przez miłość. Katechizm mówi tak, wreszcie, żyć w niebie oznacza być z Chrystusem. Być z Chrystusem. I to nie jest rzeczywistość, która się dzieje po śmierci, ale tutaj na ziemi. Tutaj na ziemi. Przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Jezus przez całe swoje życie zmierza ku Ojcu. Oczywiście zmierza ku Golgocie, zmierza ku Pasrze, ale Jezus każdego dnia na modlitwie jednoczy się z Ojcem. To jest Jego droga, droga do Ojca. I to jest droga również każdego z nas. Iść do Ojca przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Jednoczyć się z Jezusem na modlitwie. Katechizm mówi tak. Żyć w niebie oznacza być z Chrystusem. Wybrani żyją w Nim, ale zachowują i co więcej odnajdują tam, w Nim, w Chrystusie, swoją prawdziwą tożsamość, swoje własne imię. Więź z Jezusem, bliskość z Nim, zjednoczenie z Nim na modlitwie tworzy w człowieku jakby nową osobowość, pozwala człowiekowi odkryć nową tożsamość. I każdy, kto się modli, jestem tego pewien, może powiedzieć, że po prostu więź z Jezusem zmienia go. Chrystus go zmienia. Zmienia najpierw i przede wszystkim myślenie o sobie, postrzeganie siebie, patrzenie na swoje życie. No i oczywiście modlitwa, bliskość Jezusa sprawia, że człowiek zupełnie inaczej patrzy na Pana Boga. Zjednoczenie z Jezusem w modlitwie sprawia, że Bóg przed nami się daje się nam poznać. To było pięknie powiedziane, że Bóg się nam daje na modlitwie uwielbienia też. W modlitwie serca, w modlitwie osobistej też. Przede wszystkim w Komunii Świętej, tutaj najpewniej w Eucharystii. Bóg nam się daje. Znamy ten fragment o modlitwie u świętego Mateusza, rozdział 6, wers bodajże 6. A ty, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki. A zresztą otworzymy Ewangelię. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, da się Tobie. Tu powinno być nie odda się Tobie, jak jest w tysiąclatce, ale powinno być, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, da się Tobie. Bóg pragnie się nam oddawać w miłości. To jest niesamowite. Sobór Watykański w Constitutio Lumen Gentium w punkcie 7 uczy, że dlatego jesteśmy dopuszczeni do misteriów Jego życia, żyjemy Chrystusem, abyśmy razem z Nim mieli udział w Jego chwale. Abyśmy razem z Nim mieli udział w Jego chwale. Katechizm przypomina, wszystkie członki ciała Chrystusa, Kościoła powinny starać się upodobnić do Niego. To jest cytat ze świętego Pawła, aż Chrystus w nich się ukształtuje. Święty Paweł żył Chrystusem. Chrystus był dla niego wszystkim. Znamy te słowa, kiedy Paweł mówi, teraz już nie żyję ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który mnie umiłował i samego siebie wydał za mnie. Odkąd Paweł poznał Chrystusa, to on się stał jedynym punktem jego odniesienia. Jedynym punktem jego odniesienia. Wszystko inne straciło wartość. Pytanie w twoim życiu, ty jakie masz punkty odniesienia? W oparciu o co opisujesz siebie, wartościujesz siebie? Być może ktoś z was jest mężem swojej żony, ktoś z was jest żoną swojego męża. To są bardzo ważne związki. Natomiast myślę, że mam nadzieję, że twoim pierwszym punktem odniesienia jest Chrystus. Jesteś najpierw dzieckiem Bożym. Jesteś uczniem Chrystusa. Będąc mężem, żoną, księdzem, studentem, studentką. W jaki sposób zajrzeć do nieba? W jaki sposób zobaczyć, co się dzieje w niebie, a więc w Bogu, między Ojcem, Synem i Duchem? Myślę, że takim tropem dobrym jest spojrzenie, zajrzenie w modlitwę Jezusa. Ona naprawdę skupia w soczewce to wszystko, co się dzieje między Ojcem i Synem w łonie Trójcy Świętej. Ona jest, gdy czytamy modlitwę opisaną na kartach Ewangelii, te śladowe fragmenty pojedyncze, to widzimy, mamy taki ludzki wgląd w wewnętrzne życie samego Boga. Dlatego tak ważne jest, kochani, żebyśmy patrzyli na Jezusa, patrzyli na Jego modlitwę, ale również medytowali Jego modlitwę, nad nią reflektowali i ją naśladowali. I to nie jest przejaw naszej pychy, to nie jest żaden, nie tak z naszej strony, ale po to Bóg nam o niej opowiedział, sprawił, że mamy ją w objawieniu, w Słowie Bożym, żebyśmy jak z podręcznika korzystali z tej modlitwy. Na modlitwie Jezusa, gdy ją obserwujemy, wnikamy w nią poprzez słowa Ewangelii, możemy wejść trochę, wniknąć do łona Trójcy Świętej. I bardzo dobrze. Bo to jest nasz dom. Stąd my wszyscy tak naprawdę wyszliśmy. I nasze życie jest po to, abyśmy do łona Trójcy Świętej powrócili. Tutaj na ziemi. Poprzez przyjmowanie sakramentów. Życie Chrystusem, życie Jego Słowem. Tak naprawdę uczymy się żyć w Bogu. Nie jest łatwo. Za oknem świat jest bardzo atrakcyjny, bardzo piękny, porywający. I nas też próbuje wciągnąć w swój wir. Ale jak spojrzymy na świadectwa już od samego początku pierwszych wspólnot chrześcijańskich, chrześcijanie zawsze byli jacyś tacy inni. Chodzą po ziemi, ale głowy mają gdzieś tam w chmurach. Żyją w tym świecie, ale są jakby nie z tego świata. Oni zawsze nie pasują do tego świata. Nie idą z prądem tego świata. Bo oni noszą w sobie łaskę Bożą, wewnętrzne życie samego Boga i każdego dnia poświęcają swój czas, aby tym życiem Bożym w sobie się zachwycić. I nie po to, żeby jakoś się skupić na sobie, od innych odizolować. Nie, wręcz przeciwnie. Każdy, kto spotkał Chrystusa, kto na modlitwie jest przy Nim, siada u Jego stóp i słucha Jego słowa, jest sercem przy Nim, przebywa przy Nim, prędzej czy później widzi, że miłość, którą Bóg go napełnia, będzie go wypychała, wyrywała, wypędzała z domu i będzie go pchała do ludzi, będzie go posyłała, będzie czuł się posłany. To jest niesamowite. Każdy, kto doświadczy Boga bardzo osobiście, zostanie posłany. Odkryje, że Pan Bóg chce, aby on kochał najpierw Jego, ale potem i w konkretnych zadaniach, pełniąc wolę Bożą drugiego człowieka. Na modlitwie nikt nie patrzy na Twoje, można by powiedzieć, przynosi ubłocone ręce i nogi. Chrystus, kiedy na modlitwę stajesz, On sam Tobie na tej modlitwie jakby usługuje, przepasuje się i sam Tobie obmywa Twoje nogi, całego Ciebie. Na modlitwie On Tobie wkłada pierścień synowski, daje najpiękniejszą szatę, odnawia Twoją tożsamość dziecka Bożego. Obmywa Ciebie, otacza Ciebie swoją chwałą. To jest coś niezwykle, kochani, przejmującego. My modlitwę postrzegamy jako taką naszą czynność. Muszę się pomodlić. Albo często, czasami ludzie się spowiadają, tak czytałem, z tego, że są rozproszenia na modlitwie. Każdy, kto się modli, wie, że rzeczą naturalną są rozproszenia. Natomiast Teresa z Awili mówi, że modlitwa to proste przebywanie z Bogiem, z tym, o którego mnie kocha. Teresa z Lisieux mówi, że modlitwa to jest po prostu uniesienie duszy do nieba. Tutaj nie ma ani słowa o jakimś monologu z naszej strony. Nie ma ani słowa też o rozproszeniach, to prawda. Widzimy, że modlitwa jest czymś, tak by się mogło wydawać, bardzo prostym. Bo my naprawdę intuicyjnie, kochani, jesteśmy w stanie się modlić. Mamy łaskę sakramentu chrztu. Mamy łaskę w sobie, którą otrzymaliśmy. Życie samego Boga. Chodzi o to tylko, żeby rzeczywiście umieć się oderwać od tego świata i zaufać Duchowi Świętemu, bo to On jest głównym, jakby tym, który prowadzi modlitwę. On jest tym, który działa. I na modlitwie razem z Jezusem jesteśmy w Nazarecie, patrzymy na Jego życie razem z Nim, jesteśmy w Kanie, razem z Nim idziemy do świątyni jerozolimskiej, razem z Nim idziemy do Betanii, razem z Nim jesteśmy na górze Tabor, razem z Nim jesteśmy na Golgocie, razem z Nim doświadczamy chwały zmartwychwstania w zjednoczeniu z Nim. Jeżeli chcesz, aby twoje spotkanie z Bogiem było żywe, trzeba też, abyś zaufał Słowu Jezusa, Słowu Bożemu. Inaczej twoja modlitwa pozostanie tak naprawdę bez fundamentu. Będzie bardzo jałowa, będzie monologiem, będzie załatwianiem swoich spraw przed Panem Bogiem. Będzie skupiona na tobie i zogniskowana wokół ciebie i twoich może naprawdę ważnych spraw. Ale ona nie będzie skupiona na Bogu. Będzie na miarę ludzką, a nie na miarę boską. Będzie kręceniem się wokół siebie, a nie pełnieniem woli Bożej, realizacją dzieł tego, który Cię posłał na ziemię. Dzisiaj myślę, dlatego czasami mamy kłopoty z modlitwą, ponieważ też nie znamy Słowa Bożego i ono zajmuje zbyt małe miejsce w naszym życiu. Pierwsi chrześcijanie wierzyli, że gdy nie ma kapłana, to bardzo powolne, uważne czytanie Ewangelii gładzi grzechy. Tak pisze święty Augustyn. W myśl tych słów Ewangelii świętego Jana, rozdział 15, wers 3. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Kolejna rzecz. Skoro niebo ma dla nas znamię Chrystusa, skoro niebem jest zjednoczenie z Chrystusem, to modlitwa to za mało. Każdy, kto zacznie się modlić, kto będzie codziennie sam na sam stawał przed Bogiem w ciszy, bo modlitwa potrzebuje ciszy, cisza ma smak Boga. Zobaczy, że to zjednoczenie z Bogiem będzie się rozlewało na całe jego życie. Zobaczysz, że potrzebujesz coraz więcej ciszy i że zjednoczenie z Bogiem może się dokonywać i trwać dalej poza modlitwę. To nie będzie tylko tak, że masz twój plan dnia, potem bach, modlitwa pół godziny i potem dalej wracasz do swoich obowiązków. Ona stanie się twoim stylem życia. Będziesz również twoją pracę rozpoczynał modlitwą. I cokolwiek byś nie robił, będziesz to robił w jakimś wewnętrznym skupieniu, ponieważ będziesz odkrywał w sobie, będziesz pamiętał o obecności Boga w tobie. Będziesz przeniknięty Chrystusem. Jezus nie tylko modlił się rano, czy w nocy, czy późno wieczorem. On modlił się nieustannie. Jego cisza wewnętrzna cały czas szła z Nim wszędzie tam, gdzie On był. On nieustannie zwracał swoje serce wzwyż. Czego by nie robił? Zajrzyjmy do Ewangelii. Marek 7:34. A spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Efata, to znaczy otwórz się. Łukasz 9:16. A on wziął te 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali ludowi. Jan 11:41-42. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na otaczający mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty mnie posłał. Pewien karmelita napisał, że modlimy się zawsze albo nie modlimy się wcale. I rzeczywiście czujemy, że tak jak miłość męża do żony nie może być taka po prostu jednorazowa, nie wiem, w rozmowie, we wspólnym jakimś spacerze czy w akcie małżeńskim. To musi być decyzja, która się rozchodzi na całe życie, z wszelkimi tego konsekwencjami. Decyzja pełna całkowitego oddania, powierzenia się, decyzja też przyjęcia drugiej osoby w miłości, ze wszystkimi jej słabościami, wadami, tak, to prawda. Tak samo też nasza decyzja o tym, żeby doświadczać nieba na ziemi, to jest decyzja całkowitego oddania się Chrystusowi. I to nie może być, kochani, tylko takie intelektualne, bo my na poziomie intelektu doskonale wiemy, wielu z Was się formuje w różnych wspólnotach, ale to musi być decyzja naszego serca, żeby codziennie, każdego dnia oddawać czas Chrystusowi na modlitwie, tracić Go dla Niego. Nie da się inaczej. To musi być konkretna decyzja rezygnacji z. Doba ma 24 godziny, 1440 minut. Czymże jest te 30 minut? Pozostaje dla Ciebie jeszcze 1410, prawda? Ale to, co na przykład ja odkrywam teraz, że modlitwa to jest spotkanie z tym, kto na mnie czeka. Odkrywam Jezusa jako tego, który oczekuje na mnie. On na mnie czeka każdego dnia. Czeka na moje serce. Czeka na moje serce. Niebo, które jest dla nas zjednoczeniem z Chrystusem, tutaj na ziemi, w Eucharystii, na modlitwie, to nie będzie jakaś decyzja jednorazowa. Zachęcam Ciebie, żebyś podjął decyzję o tym, żeby być przed Panem na modlitwie każdego dnia. A wtedy naprawdę będziesz już tutaj na ziemi będąc, żyjąc, będziesz żył w niebie. Będziesz żył w niebie. Tak, trzeba będzie się przebić przez różnego rodzaju trudności. Będzie walka z czasem na początku. Tak, walka o czas, o porę. Potem będzie trud pod tytułem nic. Nic się nie dzieje, nic się nie wydarza, nic nie czuję. My dzisiaj żyjemy bardzo mocno w emocjach, bardzo impulsywnie. A modlitwa, bycie z miłość wymaga czasu, uwagi, skupienia. Ale naprawdę Chrystus działa. Jego łaska działa 1000-krotnie bardziej, niż my sobie to jesteśmy w stanie wyobrazić i odczuć. Pan Bóg działa poza zmysłami. Czasem tak, ale Jan od Krzyża mówi wyraźnie, że, i to powtarza, że w zmysłach Pana Boga nie znajdziesz. Jesteś kapitalnie wyposażony do tego, żeby doświadczać nieba na ziemi. Masz wiarę. Poprzez wiarę dotykasz Boga, wchodzisz w Niego. I wreszcie, kochani, to, co zasygnalizowałem wcześniej, niebo musimy kojarzyć z miłością. Jak patrzymy na Chrystusa, On mówi o sobie, że jest umiłowany przez Ojca, żyje w umiłowaniu i On kocha. Wszystko, co robi, to jest Jego obdarzanie miłością drugiego człowieka, tych, których spotyka. Czy uzdrawia, czy naucza, czy wyrzuca przekupniów ze świątyni, On też w ten sposób kocha. Tych, którym to robi i tych, którzy słuchają dzisiaj Jego słów, 2000 lat później. Bóg jest miłością. Bóg jest miłością. Jeżeli Jezus modli się Ojcze nasz, który jest w niebie, to mówi to do Ojca z miłością. I daje nam słowa Ojcze nasz, ponieważ chce, żebyśmy najpierw zjednoczyli się z Nim i razem z Nim modlili się Ojcze nasz. Ojcze nasz, to znaczy Ty się modlisz razem z Jezusem, On się modli w Tobie, razem z Nim mówisz Ojcze nasz, mój Ojcze i Twój Jezu Ojcze. Ale Ojciec Bóg jest Twoim Ojcem, dlatego że jest On Ojcem Jezusa, w którym zostałeś usnowiony. Kochani, odwagi. Każdy z nas ma w sobie pełnię możliwości, aby prowadzić głębokie życie wewnętrzne. Naszym powołaniem jest bycie kontemplatykami. Jest każdego dnia zanurzanie się w Panu Bogu, jest uwielbianie Go. To jest powołanie chrześcijanina. To nie jest tylko dla wybranych, dla mniszek i mnichów, dla mistyków. Każdy z nas może prowadzić głębokie życie kontemplacyjne, żyjąc w świecie, pracując, nie wiem, w korporacji, będąc prawnikiem, nauczycielem, mężem, żoną. Znam małżeństwa, które praktykują modlitwę wewnętrzną w ciszy. Pół godziny. Najpierw on, potem ona. Razem nie, no bo trzeba się zająć dziećmi. Zrozumiałe. To jest bardzo też dla dzieci formacyjne, bo teraz modli się tata. Dzieci o tym wiedzą. Tata jest w swoim pokoju. Trzeba być cicho. Potem modli się mama, a więc znowu musi być w domu cisza, bo mama staje przed Bogiem. To mi mówiły dzieci. Nie? I od razu one od samego początku są uczone tego, że modlitwa to jest niesłychane wydarzenie spotkania człowieka z Bogiem. Wszystko się zatrzymuje, przestaje być ważne. Dlaczego? Bo tata, bo mama, potem bo ja się modlę. To jest to właśnie. Tutaj na ziemi, na modlitwie Chrystus nas jednoczy z sobą. Wracamy poprzez Niego do łona Trójcy Świętej. Celem naszym jest przebóstwienie. Po to, abyśmy po śmierci rzeczywiście wpadli w ramiona Ojca już na wieki, na amen, jak to się mówi, żyli w Nim. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.